Programowanie ludzi percepcją oni albo my. Pod tytuł Kluczowe narzędzia inżynierii społecznej oraz operacji psychologicznych. Sekcja Dlaczego tytuł oni albo my? Czteroksiąg, którego niniejszy tom jest trzeci, nosi tytuł Oni albo my. W przypadku dwóch pierwszych tomów sprawa jest oczywista. Konfrontacja Stany Zjednoczone versus Chiny oraz konfrontacja Zachód versus świat islamu lub islamizm jest widoczna dla wszystkich. Obfituje przy tym spektakularne wydarzenia. Toczy się w znacznej części w sferach, które są dostępne naszej percepcji i rozumieniu, oczywiście bardzo naiwnemu i niepełnemu. Rozumieniu tego, czym jest wojna. Planowany na rok 2027 tom czwarty pod tytułem Budowniczowie i niszczyciele cywilizacji jest nieco trudniejszy do zdefiniowania. Chodzi o konfrontację dwóch ideologii, silników ekonomicznych, grup interesów czy trendów zdarzeń, z których jedna dla drugiej staje się mechanizmem hamującym, mechanizmem ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ich przykładem niech będzie wola ludzi, którzy świadomie kształtują swoje wysiłki w coś, co można nazwać budowaniem cywilizacji. Przeciwnikami dla nich są ci, którzy postęp ludzkości chcą z różnych powodów powstrzymać, a nawet cofnąć. Jak i dlaczego ci na górze dominują? Jak ci na dole są dominowani i trzymani tam, gdzie ich miejsce? Pozornie główny temat tomu da się zidentyfikować łatwo. Hierarchie społeczne Homo sapiens. W głębszej warstwie tego konfliktu interesów chodzi jednak o coś o wiele głębszego. Chodzi o wyższy poziom analizy ludzkich konfliktów. Kluczowe pytanie to, kto ma władność rozgrywania jednych przeciwko drugim? To dlatego niniejszy, trzeci tom wymaga nieco większego zakresu rekonceptualizacji. To z tej potrzeby narodziła się cała siódma część książki, która pojawia się dopiero w drugim jej wydaniu. Kto napuszcza na siebie, inaczej z języka angielskiego, pituje, przepraszam za ten potworny anglicyzm. Kto pituje na siebie Tutsi i Hutu polskiej sceny politycznej? Kto realizuje działania inżynierii społecznej najwyższego poziomu? Kto zarządza operacjami psychologicznymi, które współcześnie, na naszych oczach, już jawnie budują warunki do wojny domowej wewnątrz państw Zachodu i między państwami Zachodu? W jakim stopniu własną, a w jakim zewnętrzną agendę realizują takie organizacje jak Black Lives Matter, amerykańscy demokraci, Antifa w Ameryce i kontrolerzy strumieni migracyjnych zalewających dominujące mocarstwa świata zbudowane przez białego człowieka? To, że w miejsce Zachodu czy Europejczyków pojawia się tutaj rasa biała, ma swoje głębokie uzasadnienie. W antyzachodnich narracjach nawołujących do obalenia dominacji Zachodu głównym wątkiem jest kolektywne obciążenie osób rasy białej winą za całe zło świata. Przejawem są m.in. realizowane w USA ideologie demonizujące białość, co sprowadza się do demonizowania cywilizacji i degradacji edukacyjnej grup wybranych do roli uciśnionych. Przykład na takie działania to sabotowanie nauczania matematyki przez ideologów nauczycieli w USA. Osoby te promują m.in. pogląd, że matematyka, jaką narzucona przez białych kolonialistów, jest rasistowska. Faktycznym skutkiem ich działalności jest pogłębianie wojny rasowej i trzymanie w dole tych, którym powinna być dana szansa zdobycia edukacji i awansu, a więc dewastacja kultury edukowania i merytokracji u grup drugiej kategorii realizowana jest pod płaszczykiem pomocy im. Mechanizm tej perfidii szerzej opisuję na stronie 150. Kluczowe pytanie jest następujące. Jakie cechy ludzkiej psychiki sprawiają, że jesteśmy idealnymi, krągłymi kamieniami i drewnianymi balami w rękach potężnych, ukrytych struktur władzy? Jesteśmy wszak miotani przez potężne siły, ukryte wysoko, poza zasięgiem naszej zdolności percepcji i rozumienia. Nie mamy przez to zdolności kontrakcji, generowania kontrsiły. To, co pozwala ukrytym strukturom władzy kierować społecznościami nieświadomych tego ludzi, to cechy dziedziczonego przez pokolenia oprogramowania kulturowego. Funkcjonują one w synergii z biologicznymi strukturami dziedziczonymi przez DNA oraz aktywowanymi przez epigenetyczne wybudzanie, czyli ekspresję przekazywanych cech. Sekcja. Ekstremiści i ich funkcja narzędzia kontroli. Część odpowiedzi pojawiła się w tomie drugim serii Oni albo my. To ekstremiści są tymi, którzy dyrygują wszelkimi konfliktami. Siłą rzeczy stają się tymi, którzy decydują, oczywiście na swoim poziomie, bo są jedynie narzędziami, o kierunku i intensywności konfrontacji. Ekstremiści stojący po dwóch przeciwnych stronach zawiązują między sobą bardzo specyficzny sojusz. Są sobie wzajem użyteczni. Podkreślenie? Ekstremiści po stronie wroga to bezcenny skarb, gdyż usprawiedliwiają zajmowanie pozycji władzy i decydowania za innych. Obie grupy zażartych wrogów potrzebują więc siebie nawzajem. Koniec podkreślenia. Powiedziałbym nawet, że żyją ze sobą w symbiozie. Ekstremiści robią po obu stronach to samo. Przekonują nas, że wszyscy albo zdecydowana większość współdzielą ich wizję świata i sposób walki. W rzeczywistości są jedynie drobnym ułamkiem całej populacji, któremu najczęściej udaje się ogłupić i zdominować całą resztę. To oni programują resztę społeczności na socjopatów i dzielą na dwa plemiona. Ofiarami są więc ludzie po obu stronach, którzy współdzielą takie same potrzeby – wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości i stabilności życia. To dlatego mamy więcej wspólnego z kimś, kto głosuje odwrotnie od nas, niż z własnymi elitami, które pchają oba plemiona ku wiecznej wojnie. Podsumowuje ten proces anonimowa obserwacja. Cytat. Owce przez całe swoje życie boją się wilka, ale to pasterz jest tym, który je zjada. Koniec cytatu. Efektem pracy ekstremistów jest to, że jesteśmy pełni nienawiści i złości. Uzależniamy się od tych emocji. Wracamy po nie. Po kolejną dawkę narkotyku. Wracamy do tych, którzy nagradzają nas za dołączenie do plemiennych podziałów, rozprzestrzeniających się na zasadzie epidemii społecznych, czyli wzajemnego zarażania stanami emocjonalnymi i ideologiami. Innymi słowy, niebezpieczne dla nas nie jest ekstremista o przeciwnych poglądach. Zagrożeniem dla nas jest ktoś, kto zajmuje pozycję władzy, a z którym nie współdzielimy żadnych wartości. To on komponuje narrację, finansuje polityków, którzy wygrywają w myśl obiegowego powiedzonka. Cytat, nieważne na kogo głosujesz, i tak wygrają politycy. Koniec cytatu. Jednym z licznych przykładów tej manipulacji i podjudzania do plemiennych wojen wbrew obiektywnej prawdzie jest działalność konta Boston Tea w portalu X. Kontrolerzy konta piszą, cytat, po lewej Antifa, po prawej tranzystory i niebinarni mordercy. Przypominam, Kyle Rittenhouse strzelał do losowych antifiarzy i za każdym razem trafiał w notowanych przestępców. Dlaczego w środowiskach lewicowych jest aż tylu psycholi, przemocowców i kryminalistów? Podkreślona fraza o Rittenhouse'ie jest wyolbrzymieniem, będącym makietą uzasadnienia merytorycznego. W rzeczywistości Rittenhouse został agresywnie zaatakowany przez uczestników zamieszek Black Lives Matter. Dwóch z nich postrzelił śmiertelnie, a trzeciego w chwili, gdy już miał on strzelić do Rittenhouse'a z własnej broni. Zostało to uznane prawomocnym wyrokiem za uzasadnioną obronę konieczną. Relację z 25 sierpnia 2020 roku warto uzupełnić udokumentowanym nagraniami opisem okoliczności. Pierwszy agresor błędnie wziął Rittenhouse'a za osobę, która kilka minut wcześniej zgasiła podpalony przez nich koktajl Mołotowa. Obaj nosili t-shirt tego samego koloru. Inaczej, trzej postrzeleni aktywnie uczestniczyli w zbiorowym niszczeniu mienia prywatnego i publicznego, co akurat zgadza się z narracją Boston Tea. Sami postrzeleni faktycznie byli znani policji. Ten najbardziej agresywny opuścił szpital psychiatryczny w dniu konfrontacji z Rittenhouse'em. Należyte przedstawienie faktów miałoby charakter merytoryczny i lepiej przysługujący się sprawie, którą autor wpisów wspiera swoją działalnością. Przekaz został jednak sformułowany tak, aby oddziaływał na poziomie emocji, a nie logiki i faktów. Tu wyłania się prawidło działania mediów społecznościowych. Premiują one twórców kontentu za ilość wyświetleń i innych interakcji. Twórcy są więc systemowo zachęcani do takich zabiegów, które kształtują w odbiorcach postawy plemienne oraz inne efekty opisane w tym tekście jako techniki operacji psychologicznych, m.in. wywoływanie strachu, poczucia zagrożenia i tym podobnych. Część druga. Jak wykryć operacje psychologiczne i inżynierię społeczną? Jeśli media czy influencerzy pokazują nam coś, co nas wkurza, możemy mieć bliską 100% pewność, że mamy do czynienia z inżynierią społeczną dostrojoną do naszej wrażliwości. Emocje, zwłaszcza złość, wspomaga pamięć do wyrządzanych nam faktycznych czy wyimaginowanych krzywd. Sekcja model FATE, czyli po polsku FATE. To model pozwalający na szybkie rozpoznanie operacji psychologicznych i manipulacji masami, który opracował Chase Hughes. Ekspert ten posługuje się uproszczonym i niestety popularnym pojęciem ssaczy umysł. Rozumie on pod tą nazwą struktury mózgu odpowiedzialne za aktywowanie wzorców zachowań, które wyewoluowały jako maszyneria przetrwania. Czytelnicy serii Wzorce wiedzą, że przynajmniej część z nich to elementy struktury zarządzającej zachowaniami kooperacyjnymi i przestrojonej w procesie socjalizacji każdego z nas. Ta struktura to układ dopaminergiczny. Zobacz książka Siły psychohistorii, część 4, rozdział 1, czyli rozdział pod tytułem Wszyscyśmy fetyszystami i ćpunami. Model FATE to następujące elementy broni kognitywnych. Pierwsze, przyciągnięcie uwagi, po angielsku focus. Autorzy starają się przyciągać uwagę celów technikami takimi jak powtórzenia, szokujące obrazy, wizje zdarzeń wzbudzające strach, powtarzanie słów wyzwalających potrzebne emocje, np. nigdy wcześniej albo bezprecedensowe. Drugi, autorytet, po angielsku authority. Do wstrzyknięcia narracji w zbiorowy umysł, debatę publiczną, przekaz treści, przekaz przez sieci społeczne wykorzystywane są zaufane autorytety, po angielsku trusted figures. To szczególnie widoczne, gdy, uwaga, wypowiadają się one poza zakresem swojej wiedzy eksperckiej. Trzeci, plemię, po angielsku tribe. Wszystkie przekazy, które polaryzują grupę docelową, budzą i lewarują instynkty plemienne, czy generują postrzeganie my i oni, po angielsku in-group, out-group, swoi i obcy. Przykład to patrioci versus zdrajcy, albo naukowcy versus denialiści. Czwarte, emocje, po angielsku emotions. Reakcje emocjonalne wytłumiają zdolność myślenia krytycznego. Jeśli fakty są zastąpione apelami do emocji, to dla nas sygnał alarmu. Symptomem jest treść przekazu, która generuje silne emocje, strach, nadzieję lub oburzenie bez należytego umocowania w sprawdzonych faktach. Sekcja. Broń kognitywna. Teoria i przykłady. Ogólną zasadą oddziaływania na masy jest stosowanie sprawdzonych formuł i procedur. Te najskuteczniejsze triki uruchamiają w nas instynkty odpowiedzialne za przetrwanie. Metody wpływu gorszej jakości, mniej skuteczne, nakierowane są na funkcje, za które odpowiedzialne są młodsze struktury mózgu, m.in. kora mózgowa odpowiedzialna za przetwarzanie bodźców językowych. Jest to bodaj kluczowe spostrzeżenie w temacie oddziaływania podprogowego. Wedle tej właśnie formuły i tych procedur komponowana jest cała symfonia inżynierii społecznej i operacji psychologicznych. Typowe elementy przekazu użyte w tych aktach to: pierwszy, izolacja. Przekaz nakazuje, często wprost, aby nie prowadzić interakcji społecznych z osobami, z którymi się nie zgadzasz. Żadnych przyjaciół i znajomych po drugiej stronie. To podstawowa procedura wciągania ofiar w obszar jakiegoś kultu. Tworzenie tzw. echo chambers, po polsku efekt kabiny pogłosowej. Do tej funkcji wręcz idealne są media społecznościowe. Ułatwiają one otoczenie się zbieżnymi opiniami, co sprawia, że zamykamy się w tzw. bańce informacyjnej. Drugi. Uruchomienie skryptu plemiennego. To wszelkie taktyki uruchamiające narrację my-oni. Przekaz głosi, że po naszej stronie jest słuszność, a przeciwnicy to zło wcielone. To taki właśnie przekaz zradykalizował setki tysięcy liberałów i innych wojowników tolerancji, zachęcając ich do pochwalania zabójstwa Charlie'ego Kirka i radości z tego powodu we wrześniu 2025 roku. Wykorzystanie tzw. archetypów. Są to uproszczone wizje sytuacji. Sygnalizują one manipulacyjny charakter przekazu. Sugerują, że struktura tych wizji zbudowana jest na konflikcie dobro-zło. Te archetypy są trwale zaszyte w naszych umysłach. Podkreślenie, intencją ich użycia jest zaprezentowanie nadmiernego uproszczenia po to, aby zapobiec próbom analizowania sytuacji przez ofiary. Koniec podkreślenia. Technika przeciwdziałania? Należy szukać narracji przeciwstawnych. Zbadaj opowieść. Kim są uczestnicy i jaką rolę odgrywają? Następny punkt. Użycie broni dysonansu poznawczego. Polega ona na stawianiu odbiorców przed dylematem. Dostają oni przekaz, który stoi w sprzeczności z ich tożsamością lub przekonaniami. Manipulujący generują w umysłach ofiar tak zwane mikrozgody, po angielsku microagreements, czyli pozornie nieszkodliwe ustępstwa, które modyfikują pakiet wartości składających się na tożsamość ofiary. Mikrozgody są wymuszane przez takie szantaże etyczne jak tylko dobry obywatel myśli, robi to i to, albo prawdziwy patriota kupuje lokalnie. To także akcje podpisywania petycji czy epidemie, to wyjątkowo trafne słowo, zmian ikonek w profilach w mediach społecznościowych. Następny, tworzenie atmosfery nagłości bez dostarczenia uzasadnienia. Przykładem ogólnym jest tu komunikat typu: jeśli nie zadziałamy teraz, nasze dzieci nie będą miały przyszłości. Przykładem konkretnym jest zaś narracja nawołująca do natychmiastowych kroków, które sprawią, że zmiany klimatu staną się nieodwracalne za 12 lat i powoływanie się przy tym na tezę eksperci alarmują bez przypisania rozliczalności, to jest odpowiedzialności i autorstwa konkretnym badaniom czy naukowcom. Przypis Te 12 lat, systematycznie od dekad przesuwane, zdaje się być uznane za odległość od chwili bieżącej optymalną do tego, aby autorytetów użytych do kreowania komunikatu nie dało się rozliczyć. Przykładem wyrazistym i świetnie udokumentowanym takiej kampanii jest oszustwo związane z blaknięciem wielkiej rafy koralowej u wybrzeży Australii. Afera ta sprawia wrażenie wyjątkowo sprawnie przeprowadzonego oszustwa, w którego rezultacie, wedle współzałożyciela Greenpeace i innych źródeł, sprawcy wyłudzili od rządu Australii co najmniej 100 milionów dolarów australijskich. Więcej? Zobacz książkę Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie, temat drugi, rozdział czwarty, ramka Greenpeace. Koniec przypisu. Sekcja. Jak są lewarowane nasze słabe punkty? Agresorzy realizujący PSYOP, czyli operacje psychologiczne, szukają lewarowania emocji i rozmaitych instynktów odpowiedzialnych za przetrwanie. Celem jest uruchomienie reakcji emocjonalnych i wzorców zachowań, które nazywane są skryptami przetrwania, po angielsku survival scripts. Za inicjowanie i wygaszanie tych zachowań, a więc m.in. za działanie układu dopaminergicznego, czyli systemu nagradzania, odpowiada część mózgu o nazwie twór siatkowaty, po angielsku reticular formation. Trzy podstawowe mechanizmy takich operacji to: mechanizm pierwszy. Strach przed utratą oraz postrzeganie rzadkości zasobów, po angielsku scarcity fear. Iluzję braków żywności indukuje się migawkami ze sklepów, na których widać puste półki. Mechanizm drugi. Odrzucenie społeczne, inaczej odrzucenie plemienne. Lewarowanie strachu przed skazaniem na status wyrzutka lub ostracyzm. Zobacz termin osobowość neurokonformistyczna, strona 166. Konkretnym wzorcem oddziaływania jest przekaz: zostaniesz uznany za samolubnego, jeśli się nie podporządkujesz. Mechanizm trzeci. Fizyczne niebezpieczeństwo lub jego iluzja. Sekcja. Kim są reżyserzy podziałów plemiennych? Skłócanie i dzielenie populacji jest najskuteczniejszym narzędziem, jakie kiedykolwiek wymyślono do trzymania pod kontrolą mas ludzkich. Ci, którzy tym sterują, są całkowicie poza zasięgiem oddziaływania narracji, które generują polaryzację społeczną. Odizolowane elity chcą na zawsze zamknąć społeczeństwo w użytecznym dla nich plemiennym konflikcie. Ta okopana elita ma za najważniejszego sojusznika chaos. Zarabia najwięcej, gdy jesteśmy podzieleni, a nasza uwaga jest odwrócona. Kiedy jesteśmy opętani atawistycznymi lękami o powtarzającej się melodii my, oni, jesteśmy gotowi, by zdehumanizować tych, którzy mają inne zdanie od naszego. Osoby realizujące ten zabieg inżynierii społecznej zarabiają niezależnie od tego, kto wygra wybory. Nie obchodzą ich ani wartości zwykłych ludzi, ani ich ideały czy bezpieczeństwo ich rodzin. Ich obchodzi wyłącznie kontrola i jej utrzymanie. W przypadku typowym te ukryte elity finansują obie strony konfliktu. Znakomitych, świetnie udokumentowanych przykładów dostarcza m.in. portal opensecrets.org. Przykładem jest fundusz Venture Capital o nazwie A16Z, który znaczne kwoty przekazuje zarówno amerykańskim demokratom, jak i republikanom. Inny przykład. Dane pozyskane przez Open Secrets wykazały, że zarząd firmy Blackstone, to jest firma typu private equity, wspierał znacznymi datkami nie tylko republikanów, ale też, już po cichu, demokratów. Sekcja. Emocje i logika. Ratunkiem spokój. Motto. Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, wrogów poszukam sobie sam. Przypis. To słowa pieśni barda czasów PRL-u Andrzeja Garczarka. Dalsza część to: dlaczego, kurwa mać, bez przerwy poucza ktoś, w co wierzyć mam? Koniec przypisu. Podkreślenie. Emocje zawsze przeważą nad logiką. Zawsze. Koniec podkreślenia. Ratunkiem jest trening samodyscypliny emocjonalnej. Obroną jest też kontestowanie wiadomości medialnych i porównywanie narracji. Nasze mózgi zdradziecko reagują na nagłe i niespodziewane rzeczy. Jest to przystosowanie ewolucyjne zwiększające szanse przetrwania. Polega ono na koncentrowaniu uwagi na nagłych i nietypowych zmianach. Zmiany takie sygnalizują potencjalne niebezpieczeństwo lub okazje. Trik obronny to analiza na chłodno momentu, w którym dana narracja czy fakt pojawił się w przestrzeni informacyjnej akurat teraz, a nie kiedy indziej. Wyrazistym, choć fikcyjnym przykładem są wydarzenia pokazane przez twórców filmu Fakty i akty, po angielsku Walk the Dog, z roku 1997. Doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych wyprodukowali wojnę po to, aby ukryć skandal seksualny z udziałem prezydenta. To właśnie takie oszustwa są siłą składową w dziele tworzenia chaosu. Chaosu, w którym wszyscy poniżej słyszą zewsząd: Cytat: tu się nie da normalnie żyć. Koniec cytatu. Ale inny wniosek jest bardziej złowieszczy. Zabójstwa działaczy społecznych nie są realizowane po to, aby zatrzymać ludzi, ale żeby zatrzymać ideę. Uciszani są ci, których słowa działają na umysły ludzi i pokazują, jak wygasza się sprokurowane przez ukryte siły konflikty i napięcia, umożliwiające sterowanie masami i wydarzeniami. Taki los spotkał Martina Luthera Kinga, który porywał serca hasłami równości rasowej. Podobnie było z amerykańskim prezydentem Kennedym, który deklarował zwalczenie sekretnych ośrodków władzy. Identyczny koniec, takie same siły przyniosły Itzhakowi Rabinowi, premierowi Izraela. Rabin dążył do wypracowania i ustanowienia pokoju między Izraelem a arabskimi sąsiadami. Został zabity przez kogo? Ekstremistę. To pokój i zrozumienie zagraża tym strukturom władzy. Pokój i zrozumienie sprawiają bowiem, że zmniejsza się dystans władzy między elitą a tymi, którzy w normalnych warunkach trzymani są pewnym chwytem na dole. Drugim aspektem sprawy jest to, że ekstremiści żywią się konfliktem, a sterowanie nim jest dla nich zaspokajaniem uzależnienia hormonalnego od dominacji i władzy. To ich power fetish, fetysz władzy. Ale istnieje odwrotna strona medalu. W tych sprawach idzie nie tylko o kontrolę wewnątrz danego homeostatu przez coś, co w następnym rozdziale nazwiemy lokalnymi klikami. Państwa i narody są aktorami gry o przetrwanie z siłami zewnętrznymi, a mobilizowanie członków społeczności je zamieszkujących to kwestia przetrwania. Za wszelką cenę i bez względu na etykę czy dobro pojedynczych ludzi. Taki stan rzeczy, oni albo my, nie jest niczyim wymysłem. Istnieje także w warunkach naturalnych, to jest bez złowrogiej ingerencji ukrytych sił pilnujących stabilności władzy, ukrytej zwykle kliki. Wspólnoty homo sapiens tak właśnie walczą o władzę i dominację. Roztrząsanie w takich momentach tego, czy nasi władcy nas w to wmanewrowali i wysyłają na front w roli mięsa armatniego, traci sens. To wieczny dylemat wszystkich czasów i wszystkich bez mała społeczeństw. Niech jedna hipoteza posłuży za przykład. Ustanawianie nowego porządku świata wymaga symboli i powoływania do życia mitów poświęcenia, które sprawiają, że społeczność buduje poczucie zbiorowej tożsamości i wspólnoty doświadczeń. W języku psychologii takie mity to przykład tak zwanej kosztownej sygnalizacji. Przypis? Zobacz tom oni albo my, tom drugi, rozdział my i oni, ludzie i podludzie. Chodzi o akty najwyższego poświęcenia fanatyków, które sprawiają, że zwykli członkowie społeczności dostają potwierdzenie słuszności własnej sprawy, m.in. dla walki ze społecznością konfliktującą się o te same zasoby. Kosztowna sygnalizacja, zwłaszcza religijna, jest więc instrumentem budowy spójności społecznej. Koniec przypisu. Hipoteza dotyczy porażki wywiadu aliantów w czasie inwazji w Normandii w czerwcu 1944 roku. Symbolem poświęcenia amerykańskich żołnierzy walczących na polach bitew Afryki i Europy była danina krwi złożona na plaży Omaha. W pozostałych rejonach lądowania, zgodnie z raportami wywiadu, opór niemiecki był symboliczny. Moją hipotezą jest to, że porażkę wywiadu, która wydała na świat symbol, sprokurowano na najwyższym szczeblu właśnie celem powołania do życia mitu i symbolu. Za pomocą właśnie takich mitów narody odkrywają, że stanowią jedność, stają się silniejsze i nabywają głębi historycznej. Przez całą historię ludzkość żyje prześladowana wiecznym dylematem. Albo klika wyłoniona spośród nas samych weźmie nas za ryj i wyśle na wojnę, albo zaniechamy tego w imię wolności i praw człowieka i zniewoli nas grupa, która zdoła skutecznie steroryzować samą siebie. A najlepszą ilustracją tego, jak wygląda los zniewolonych przez kogoś z zewnątrz, jest historia jeńców pojmanych w udanym oblężeniu Konstantynopola w 1453 roku. Ludzie ci zostali zniewoleni i wymordowani lub poddani losowi gorszemu od śmierci. To historia właśnie tych ludzi, ale i niezliczonych innych przegranych, którzy nie zdołali dobrze zniewolić samych siebie, zaświadcza, że od niewoli lepsza jest śmierć. Wolność to najwyższa wartość. Jak to było? Aha. Kto przeżyje, wolnym będzie. Kto umiera, wolnym już.